Był to reportaż zatytułowany Trzy oblicza Basi, autorstwa Małgorzaty Gwiazdy Elmerych w realizacji Wewrzyńca Szwaj. A ze mną jest pani Agata Baryła. Pani Agato, pani na co dzień zderza się z takim poczuciem straty.
Dobry wieczór. Tak, rzeczywiście to jest może nawet i dobre słowo zderza się, dlatego że to jest cały wachlarz emocji. Jeśli chodzi o stratę. Od złości po negowanie, po czasem i śmiech nerwowy, ale najważniejszy w tym wszystkim jest ból, z którym się spotykam i to, w jaki sposób on się wyraża, to zależy bardzo od osoby, z którą mam do czynienia. Ale ta moja codzienność jest rzeczywiście taka, że każdego dnia prowadzę rozmowy z osobami, które doświadczyły stratę najbliższej osoby. I to jest...
A to smutną ma pani pracę.
No właśnie, paradoksalnie nie, dlatego że mnie to daje siłę i moc, dlatego że ja mam takie poczucie, że ja pomagam tym osobom, trochę ściągam z nich ten ciężar. Oczywiście, że nie jestem w stanie wziąć na siebie i też ja dbam o siebie, jeśli chodzi o swoje emocje, więc mam też swoje praktyki i metody higieny pracy. Natomiast jest to naprawdę cudowne uczucie móc komuś towarzyszyć, ale tak mądrze towarzyszyć w żałobie. My się tego boimy, bo nie potrafimy tego robić.
Ale... Do tego jeszcze przejdziemy, ale chciałabym nawiązać do reportażu. Co najmocniej wybrzmiało dla pani w tej opowieści?
Bardzo mnie dotknęła ta wypowiedź, w której pani Basia mówiła o tym, że jeszcze o 15 czy o którejś rozmawiała z tatą, a o 21 już nie mogła z nim fizycznie zniknął. Ale też piękny sen, który opowiedziała.
Tak, rzeczywiście.
Bardzo się wzruszyłam, bo opowiedziała go bardzo filmowo. To była taka, myślę, że ja widziałam, jak ona to mówiła, to ja miałam takie wrażenie, że oglądam scenę z filmu jakiegoś pięknego. Naprawdę
że on z tego nieba zstępuje.
Tak, że dostał pozwolenie, no tak, a jeszcze ten uścisk na końcu, który ona poczuła budząc się, tak? Czyli to jest w ogóle niesamowite.
To jest praca naszego mózgu, tak?
Tak.
To jest właśnie praca naszego mózgu i naszej wyobraźni, choć oczywiście Basia jest bardzo głęboko wierzącą osobą i niewątpliwie doświadcza różnych takich sytuacji, które dla takiego człowieka, który no nie za bardzo, bardziej szkiełko i oko niż jakieś duchowe sprawy, nie do końca jest zrozumiałe. Ale są takie momenty w życiu, że zaczynamy inaczej patrzeć, prawda?
Często mam takie rozmowy, bo muszę przyznać, że większość ceremonii, które celebruję, to są osoby wierzące. Więc bardzo często mam rozmowy o Bogu.
A korzystają z pani jako świeckiego mistrza ceremonii.
Tak. Często też mam na przykład ceremonie mieszane, czyli z udziałem księdza. I to są piękne ceremonie, bo one uznają i osoby wierzące, i jest tu taki szacunek dla wiary i dlatego, że każdy może przeżywać na swój sposób proces odchodzenia i samą ceremonię i sakramenty, ale też jest szacunek dla tych, którzy mają inne formy, powiedzmy, wiary, duchowości, bo to nie jest tak, że jak się nie wierzy w Boga, to się nie wierzy w nic. Często wierzy się w inne rzeczy i o tym też często rozmawiamy.
Bo trudno nie wierzyć w nic.
Otóż to potrzebujemy.
Potrzebujemy, tak. Jak najbardziej. Basia Pawluk pokonuje te 3333 kilometry, żeby zwrócić uwagę na osoby po stracie. Czy takie akcje pomagają oswajać temat żałoby?
Jak najbardziej i powinno takich akcji być jak najwięcej. Bardzo mało się jeszcze o tym mówi. To jest temat rzeczywiście już coraz bardziej widoczny w tych mediach mainstreamowych. Natomiast ja byłam zdumiona, że ta fundacja w ogóle powstała w 2011 roku, więc już tyle lat jest. Ale jak najbardziej warto, żebyśmy wspierali takie działania, dlatego że do mnie zgłaszają się osoby bardzo samotne w żałobie. Otoczone rodziną, kochającą, ale zupełnie nie rozumiejącą, jak wspierać te osoby.
Tak, bo to są takie słowa, takie zdania, czas leczy rany, nie martw się, dojdziesz do siebie, już mu jest teraz lepiej czy jej. To są takie rzeczy, takie banały, które powtarzamy. Ale to nie można mieć pretensji do ludzi, którzy to mówią, ponieważ my nie wiemy. Nie wiemy, czy pocieszać, czy nie pocieszać. Czy lepiej milczeć. Ale może ta osoba jednak oczekuje od nas jakiegoś ciepłego słowa. Ale my tych słów nie mamy.
Nikt nas tego nie uczy.
Nikt nas tego nie uczy, a to jest bardzo ważne w takich momentach, prawda? Ja jeszcze nawiążę, bo tam ta zbiórka jest na ten telefon wsparcia, który jest bardzo ważny, gdzie można zadzwonić i tam zawsze jest dyżur jakiejś osoby, jakiegoś fachowca, psychologa, który wysłucha, na pewno daje to, że mówimy do kogoś po tej drugiej stronie, to daje dużo, prawda?
Bardzo. No, śmierć to jest, przeżycie śmierci bliskiej osoby, to jest po prostu kryzys. A kryzysami trzeba się opiekować. Nie wolno ich puszczać w samopas, bo mogą w różną stronę się potoczyć te nasze losy. Więc rozmawiamy też o tym, że my nie potrafimy rozmawiać z osobami w żałobie. Trudno nas winić, bo nikt nas tego nie uczy. Właśnie te będzie dobrze, to takie kalki, natomiast one robią coś odwrotnego. Zamykają w sobie osoby w żałobie. Myślę, że najrozsądniej, jeśli się nie ma wiedzy na temat tego, jak rozmawiać z osobą w żałobie, to zapytać ją po prostu wprost, czego ty ode mnie potrzebujesz, powiedz tylko, a ja to zrobię, nie? Czyli zapytać, być obok, nie pocieszać na siłę. Ja nawet wydałam takiego e-booka na ten temat, jak rozmawiać ze sobą w żałobie profesjonalnie, ale nie tylko. I po prostu być, czyli nawet zadzwonić i wspólnie pomilczeć i poczekać, aż ta osoba popłacze, żeby ona czuła naszą obecność, ale nie czuła się naprawiana, bo nie da się naprawić bólu. Trzeba go po prostu przeżyć i, no i unikać właśnie kategorycznych słów, czyli przestań, zrób tak, raczej proponować i pytać, co o tym sądzisz, czy takie rozwiązanie, na przykład jakbyśmy pojechały sobie na kawę, czy to będzie dla ciebie w porządku. Czyli zostawiać wybór tej osobie, która jest w żałobie. I to, myślę, jest takie najprostsze, a zarazem najtrudniejsze. Bo najłatwiej powiedzieć, nie martw się, będzie dobrze, tak? Kiedyś przejdzie ci ten ból.
Ta żałoba ma różne oblicza. Myślę, że tak najsilniej działa po nagłej śmierci. Kiedy nie jesteśmy w stanie się do tego przygotować. Kiedy odchodzi osoba młoda, albo, nie wiem, partner, z którym przeżyło się ileś tam lat. Czy ta nagła śmierć wywołuje więcej tych strat naszych wewnętrznych?
Po prostu ta żałoba jest inna, dlatego że osoby terminalnie chore, które my już wiemy, na przykład, powiedzmy, tak, że nie wyjdzie już ta mama, czy ten tata, czy brat, czy siostra z tego hospicjum, to ta żałoba zaczyna się wcześniej. Czyli my już przeżywamy żałobę w trakcie tej choroby, która jest już nieuchronnie, będzie za chwilę koniec tej relacji fizycznej, powiedzmy, z tą osobą. Bardzo różnie te osoby. Ja miałam doświadczenie z osobami, które nagle straciły na przykład dziecko, czy to był nastolatek, czy osoby, które traciły po kolei, dzień po dniu, osobę bliską. Trudno wartościować. Wydaje mi się, że to jest po prostu inny rodzaj przeżywania w takim sensie, że tu się trochę ta żałoba rozkłada, więc prawdopodobnie można się...
Jesteśmy w stanie się przygotować.
Trochę tak.
Trochę tak, trochę, prawda? Tak, no nie za bardzo, bo chyba to nie jest rzecz, do której możemy przejść do porządku dziennego dnia następnego.
Tu dochodzi element zaskoczenia, prawda? Czyli to jeszcze dodatkowo może spowodować różnego rodzaju reakcje organizmu. Ale już dziś wiemy, że żałoba nie ma etapów jako takich, że nie jest to proces linearny, tylko raczej jest falowy. Czyli jednego dnia możemy przejść wszystkie 5 etapów. Czyli rano jest bunt, później jest akceptacja, a później z kolei jest jeszcze złość i negowanie i depresja. Więc dziś już wiemy, że nie ma jednego prawidłowego przechodzenia żałoby. Są aspekty, które nam mówią o tym, że coś się źle dzieje. Na przykład, jeżeli żałoba jest przedłużona, i tak psychologowie mówią o tym, że jeżeli trwa nazbyt długo, ale to też jest bardzo indywidualna kwestia, czyli że przedłuża się i że na przykład nie jesteśmy w stanie wrócić do codziennych czynności, czyli zaczyna się już taka silna depresja, negowanie życia.
Często się tak zdarza?
Zdarza się tak, że żałoba trwa wiele lat i bardzo trudno się osobom jest podnieść, dlatego wtedy już jest wskazana terapia i już takie działania nawet farmakologiczne, żeby
tutaj
organizm...
właśnie, przepraszam, ta pani z fundacji mówiła, że nawet po paru latach ludzie przychodzą i szukają ratunku. Nawet należy, jeśli się coś takiego dzieje i my nie potrafimy sobie poradzić, to dajmy możliwość fachowcom. Chociażby dajmy sobie szansę, żeby ta druga osoba przy tym telefonie nas ukierunkowała, prawda?
Tak, zdarza się i mnie. Ja też prowadzę, co prawda nie fundacji, ale taki coaching żałoby i do mnie zgłaszają się osoby na taki proces, powiedzmy, bo nie każda żałoba potrzebuje terapii. Czasem po prostu trzeba tylko porozmawiać i poddać takie narzędzia, które pomagają. I zdarza się, że na przykład już taka osoba, miałam taką panią, która po spotkaniach ze mną dopiero zrozumiała, że przeżywa prawidłowo żałobę. Potrzebowała się upewnić, że to jest okej, że ona na przykład czasem rano nie umyje zębów, nie wyjdzie z domu, bo to jest jeszcze wcześnie, bo to jest jeszcze czas na to, że jeżeli na przykład jest 3 miesiące po śmierci męża, no to trudno się dziwić, że ktoś cierpi i nie ma siły wstać z łóżka.
Bo to jest nie tylko strata tej osoby, z którą rozmawialiśmy, przeżywaliśmy życie, ale to też jest ta nasza codzienność, kiedy widzimy dookoła pustkę. Bo to tak jakby ktoś nam, nie wiem, przepraszam za porównanie, ale odciął dłoń.
Ja dokładnie tak to uważam, tak samo uważam, bo często tłumaczę tym osobom, że to tak jakby pani ktoś odciął połowę ciała. Jeżeli pani kochała tą osobę, ale jeszcze spędzamy razem czas, ta filiżanka na stole pachnąca kawą, ten papieros tam, który zawsze nam przeszkadzał, czy głos z drugiego pokoju, tego już nie ma, to jest inne życie. Ono nie będzie już nigdy takie samo. Więc tutaj dodatkowo dochodzi też proces adaptacji do nowych warunków życia, całkiem innych, bez tej osoby, którą kochaliśmy, której ufaliśmy, na którą czasem mogliśmy popsioczyć sobie też, ale ona była. Nie? A teraz już musimy się uczyć żyć w innej relacji, takim współistnieniu duchowym, powiedzmy. Ja często o tym mówię podczas ceremonii, że to nie tak, że ktoś znika na zawsze, ale musimy się uczyć na nowo żyć już bez fizyczności tej osoby.
W reportażu ważny jest ruch, droga, konkretny cel, czy aktywność fizyczna, podróż albo podjęcie wyzwania mogą pomagać w przeżywaniu?
Jak najbardziej. Wszystkie czynności, które angażują i ciało, i umysł, czyli albo medytacja, albo bieganie, albo nawet trening oddechowy. Wszystkie czynności, które angażują ciało i umysł, i duszę są absolutnie wskazane i to jest najlepsze czasem lekarstwo, żeby pomału sobie pomagać i żeby chcieć wstać z tego łóżka. Takie mini zadania.
A ja się zastanawiam, gdzie jest granica pomiędzy pomocą sobie, a ucieczką od emocji. Tego, co mamy w środku. Bo jednak sport daje nam taką możliwość, że przestajemy myśleć albo, nie wiem, tak trochę zrzucamy z siebie tej emocji. Czy jest coś takiego?
Myślę, że są osoby, które wpadają w tak zwany nauk, czyli że zakrzykują emocje właśnie jakimiś aktywnymi formami sportowymi. Więc warto też, dlatego mówię, trening i ciała, i umysłu, i emocji. Czyli owszem, można się fajnie zmęczyć, ale też jeżeli mam ochotę płakać albo krzyczeć, to też to trzeba robić. Wyrzucać z siebie emocje, ale też rozumieć je. Czyli jeżeli ja rano myślę, jest mi źle i to pójdę pobiegać, będzie mi lepiej, to trochę warto się najpierw ze sobą siąść i porozmawiać, dlaczego jest mi źle, czy tylko to bieganie jest mi potrzebne, czy może jeszcze rozmowa z kimś innym, albo na przykład, nie wiem, jakaś dobra książka, która pomoże mi zrozumieć pewne rzeczy. Więc warto, żeby to szło równolegle.
Zdarzyło mi się rozmawiać z osobami po takiej właśnie nagłej stracie i mówią, wiesz, ja nie mogę płakać. W ogóle nie mogę płakać. Ktoś jakby mi, nie wiem, w duszę wbił kołek i koniec. Nie ma, nie uroni łzy. Jednak łzy pomagają odblokować tą emocję i tak dalej. No ale jak sprowokować te łzy?
Są ćwiczenia i oddechowe, i relaksacyjne, które mogą spowodować. Natomiast chcę zaznaczyć jedno, że nie wolno się z tym czuć źle, że nie możemy płakać. Nie? Czyli to ja właśnie miałam taki przykład z tą jedną panią, która też przyszła do mnie i czuła się z tym źle, że nie płacze. I że głupio to wygląda, że ludzie widzą, że ona się uśmiecha, że normalnie funkcjonuje, a przecież ona powinna teraz płakać i tak dalej. Więc to jest jakaś taka pierwsza zasada, że wszystko, co się z nami dzieje, jest w porządku. Natomiast rzeczywiście płacz jest potrzebny, żeby sobie ulżyć. Więc są ćwiczenia oddechowe, takie trochę związane z jogą, z rozmową ze sobą, które naprawdę po pewnym czasie, po praktyce pomagają, że te łzy nagle wyrzucamy z siebie i nawet krzyczymy często, nie? Tylko to jest potrzebny czas, być może jakaś osoba obok, która poinstruuje. I znam takie przypadki, że na sali po prostu podczas jakichś ćwiczeń takich oddechowych czy z medytacją związanych nagle płaczemy. Nie wiemy nawet dlaczego, po prostu wyrywa się z naszej krtani, z naszej piersi taki potężny płacz, zebrany pewnie przez lata tej tęsknoty i cierpienia, więc można jak najbardziej. To jest do wyćwiczenia, ale no trzeba na to cierpliwości i czasu i nie czuć się źle z tym, że nie płaczemy. To też jest ok.
Słyszałam od ludzi, którzy mieli z tym problem, że jeżeli ma się możliwość pójść w tak zwane pole, czyli tam, gdzie nie ma ludzi i pokrzyczeć głośno, bo zazwyczaj się wstydzimy takich swoich emocji, więc jeżeli w tej samotności pokrzyczymy głośno, wyrzucimy wszystko to z siebie, to też pewnie odblokowuje nas, prawda?
Bardzo. Bardzo. Ja moim klientom zalecam często, bo nie mają możliwości pójść w pole, bo na przykład łapie ich coś w pracy, to na przykład niektórzy mają poduszki w pracy, wychodzą do łazienki i krzyczą w poduszkę.
Na naprawdę?
Tak. Tak.
Niesamowite.
Można zasłonić, bo wtedy jest taki już lepszy komfort, że nikt nie słyszy. I to też pomaga. Ja sama to stosuję. Jeżeli czuję, że już mnie coś przerasta, a nie mam możliwości, bo też jest na przykład, jak ktoś mieszka blisko wiaduktu i pociąg jedzie, to też można poczekać na pociąg i krzyczeć, jak się wstydzimy, żeby nikt nie słyszał, bo to wtedy nie słychać nic. Więc są różne metody właśnie, ale tak jak pani mówi, ten krzyk jest bardzo uwalniający. Warto sobie pokrzyczeć.
Jaką rolę w przeżywaniu żałoby odgrywa samo pożegnanie?
Zależy w jakiej kulturze. W naszej kulturze jest bardzo kluczowe, dlatego że my w ogóle lubimy rytuały. Jesteśmy na nich wychowani, ukształtowani. To jest taki kod kulturowy i ono jest ważne. Natomiast to się zmienia wraz z laicyzacją. Czyli to pożegnanie już trochę inaczej dzisiaj wygląda niż powiedzmy jeszcze 20-30 lat temu. Dzisiaj już jest więcej o człowieku, a mniej sakramentów i ludzie widzę, że potrzebują tego, żeby jednak ta opowieść była, żeby było uznanie członków rodziny w tej opowieści i tych różnego rodzaju wspomnień. Ale ono jest no, kluczowe jednak, nie? Jeśli chodzi o pożegnanie.
Żeby mieć szansę.
Tak.
Spotkać się z tym bliskim ostatni raz? Spojrzeć na niego? Czy są takie osoby, które nie...
To jest bardzo różne, bo my się boimy śmierci.
Tak,
przez te lata, powiedzmy takie, od 30 lat mniej więcej następuje medykalizacja śmierci. Czyli zazwyczaj już ludzie umierają nie w domach, tak jak kiedyś było, prawda? W latach 60., że babcia leżała na łóżku przy świecach przez kilka dni i każdy mógł przyjść, dzieci mogły balsamować babcię, czy tam głaskać i tak dalej. Dzisiaj tego nie ma, więc my się boimy. To, że dzisiaj ta śmierć jest odsunięta trochę od nas, nie? Już tak mniej jej dotykamy fizycznie i emocjonalnie i trochę bardziej się boimy rozmawiać z osobą umierającą. Trzeba być bardzo świadomym, żeby też siebie chronić, co powiedzieć, jak rozmawiać. Więc ja ostatnio miałam taką rozmowę z przyjaciółką, której mama umierała i zadzwoniła do mnie, o czym ma rozmawiać, czy ma tak mówić, czy tak. I tak naprawdę po naszej rozmowie okazało się, że ona wie, jak ma rozmawiać, tylko potrzebowała to przegadać z kimś innym. Warto iść i się pożegnać. Niestety nie zawsze mamy taką szansę. W nagłej śmierci na przykład no to jest bardzo trudne, ale jeżeli mamy możliwość, to bardzo zachęcam do trzymania za rękę, do głaskania, do bycia do końca, jeżeli to jest oczywiście emocjonalnie do uniesienia. To jest jednak taki moment, który daje nam jeszcze taką możliwość. Zdążyłam powiedzieć kocham cię, prawda? Tej bliskiej osobie.
Jak to jest z tym słyszeniem? Kiedy już jesteśmy po drugiej stronie prawie, czy jeszcze słyszymy słowa tych bliskich, którzy trzymają nas za rękę? Jak pani
Medycyna
myśli?
Mówi o tym różnie. Ja powiem, jeśli mogę powiedzieć taką jedną szybką historię, szybką, ale bardzo wzruszającą, kiedy miałam zaszczyt prowadzić, no ta pani jeszcze żyła, jak się do mnie rodzina zgłosiła, ale później właśnie mi opowiadał syn, że pani bardzo cierpiała, jego mama, ale oni strasznie nie chcieli, żeby umarła. Bardzo, bardzo starali się, mamuś, trzymaj się, mamuś, wytrzymasz, jeszcze będziesz żyła i tak dalej. I któregoś dnia lekarz mu powiedział, że proszę pozwolić mamie odejść. I on podszedł do tej mamy w szpitalu, najpierw otworzył okno i mówi, wiesz co, mamuś, ja i tak cię będę kochał, możesz odejść. I w tym momencie mama oddała ostatni oddech. No i trudno wtedy, jak mówię to teraz, to mnie nawet ciarki przechodzą, trudno wtedy nie myśleć, że oni słyszą nas do końca i tylko czekają, aż pozwolimy im już iść tam, gdzie jest bezpiecznie i spokojnie.
Na wschodzie, właśnie na Podlasiu gdzieś, nie wiem jak jest tam na południowym wschodzie, bo tam nie uczestniczyłam w żadnym obrządku, ale z kolei tutaj właśnie bliżej Suwałk czy Białegostoku, szczególnie w małych miejscowościach, bo w dużych miastach tego już nie ma, ale jeszcze przed COVID-em takie obrządki były i kiedy moja babcia tak odchodziła właśnie, i tak była w tym domu i to była bardzo malutka miejscowość, taka bardzo zwarta społeczność i tam wtedy cała wieś, to jest dla nich wydarzenie, oni wszyscy przychodzą, były płaczki i przez te tam 2 dni oni cały czas uczestniczyli w tym pożegnaniu, bo kiedy już idziemy na to ostatnie pożegnanie do miejsca spoczynku, to wtedy mamy coś innego w sobie, bo już przez te dwa dni z tym, obcując z tym, tą bliską osobą, zaczynamy się godzić z tym faktem. Jako specjalistka komunikacji obserwuje pani również język, którego używamy. Mówimy, odszedł, nie ma go z nami, straciliśmy kogoś. Czy należy unikać takich słów? Śmierć, umarł, pomaga bardziej, czy nie?
Tak, no ja mam, właściwie to ja przy każdej okazji mówię o tym, że rzeczywiście język jest ważny w komunikacji z osobą w żałobie i zawsze musi być dostosowany do jej potrzeb. Czyli jeżeli ja mogę zapytać, czy na przykład słowo śmierć ciebie denerwuje, czy mogę tak mówić, czy nie. Czyli rozmawiać po prostu wprost. Uważam, że w ogóle każda rozmowa powinna polegać na tym, że najpierw umawiamy się na pewien styl wypowiedzi, nie? Czyli na początku ustalamy, powiedzmy, jak ta rozmowa ma przebiegać, ale to jest oczywiście idealny świat, tak? Czyli dzień dobry, umawiamy się, że używamy słowa śmierć i ono nas nie boli. Natomiast ja trochę ubolewam nad tym rzeczywiście, że to słowo śmierć jest, żeby to źle nie zabrzmiało, ale demonizowane. No bo tak jak pani powiedziała kilka razy już dzisiaj i ja też o tym, że to jest jedyna pewna sprawa, która nam się w życiu przydarzy. Więc warto jednak oswajać to słowo i umieranie, i śmierć. Oczywiście czasem te eufemizmy są ważne, żeby...
Żeby mówić odchodzenie, tak?
Tak, tak, że to jest też ważne. No bo to jest taka trochę metafora, prawda? Bo śmierć jest odchodzeniem od pewnej formy życia. Natomiast też jest ważny język, żeby dostosować go do wieku rozmówcy. Inaczej się rozmawia z dzieckiem o śmierci, inaczej z nastolatkiem, a inaczej już z osobą dorosłą. I też stanu emocjonalnego. Czyli tutaj jest bardzo ważna uważność. I jeżeli nie mamy pewności, to lepiej jednak użyć innych słów, żeby tej osoby jeszcze bardziej nie dotknąć i tego bólu jeszcze nie rozjątrzyć. Więc...
Ta fundacja Nagle Sami działa już od 15 lat. Dlaczego organizacje oferujące pomoc po stracie są tak potrzebne i czego często nie potrafi zapewnić nawet najbardziej kochająca rodzina?
Podam na przykładzie jednej z publikacji, którą opublikowałam w social mediach. Mówiłam o sytuacji prawdziwej, zresztą okazało się później, że to dotyka wielu osób, o tym, że osoby, które straciły małżonka, mają prawo do zakochania się na nowo, albo chociażby spotykania się z innymi osobami w ramach rekreacji, niekoniecznie, żeby jakieś związki nowe tworzyć. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że najbardziej tym osobom brakuje zwykłej empatii i rozumienia od strony bliskich i nie narzucania im, jak mają przeżywać żałobę. Dlatego właśnie takie działania, jak tutaj fundacja, o której mówimy, są niezwykle ważne, bo najczęściej osoby obce potrafią pomóc, dlatego że nie mają tego backgroundu pretensji, wzajemnych żali, relacyjności, zależności, typu, że na przykład to jest osoba, która kochała tą osobę, która umarła i nie pozwoli, żeby tato drugi raz na przykład kogoś tam spotkał, czy żeby uśmiechał się chociażby. Także oczekujemy często niestety od osób w żałobie, naszych bliskich.
Że one tak będą w tej żałobie trwać.
Tak, i one będą się tak tą żałobą otulać i będą tak żyć i my będziemy wtedy mogli im pomagać, a one niech sobie tylko płaczą i absolutnie mają się nie uśmiechać i nie żyć normalnie, więc myślę, że tego trzeba oczekiwać od najbliższych, żeby one pozwoliły tym osobom przeżywać żałobę jak chcą, w jaki sposób. Absolutna akceptacja dla każdego stanu tej osoby. Jedynym warunkiem to, co mówię wcześniej, czyli reagować wtedy, kiedy te osoby wycofują się z życia. To wtedy warto spróbować pomóc. Natomiast jeżeli przeżywają ją w zgodzie ze sobą, ale funkcjonują, nie robią sobie krzywdy, nie myślą, no to wtedy pozwolić im przeżywać tą żałobę jak tylko chcą.
Pani Agato, bardzo pani dziękuję. To jest taki temat rzeka. Ja państwu przypomnę, jest taka fundacja, nazywają się Nagle Sami. No i jak sama nazwa wskazuje, pomagają w tej drodze przejścia przez te trudne momenty w naszym życiu, kiedy my zostajemy, a odchodzi ktoś dla nas bardzo ważny. W reportażu Basia, która jedzie rowerem dookoła Polski, zbiera na ten telefon wsparcia właśnie dla tej fundacji. To jest jej inicjatywa, jak słyszeliśmy. Ona, ponieważ fundacja jej pomogła, więc ona teraz chce jakby oddać to wszystkim tym, którzy potrzebują pomocy, zbiera te pieniążki na ten telefon wsparcia. Basi, bardzo dziękujemy fundacji, że istnieje, bardzo dziękujemy, a ja przede wszystkim dziękuję pani, że zgodziła się pani przyjść po reportażu i nam trochę rozjaśnić w głowie, bo jednak pani codzienna praca i codzienne spotykanie się z tym żalem ludzkim bardzo chyba panią uwrażliwia.
Tak, myślę, że tak. Ja też bardzo dziękuję. To naprawdę dla mnie ważne, że możemy o tym rozmawiać. Trzymam kciuki za panią Basię, żeby jak najwięcej uzbierała, żeby tam było, żeby się miliony na tym koncie uzbierały, dlatego że niespotykanie ważne jest to, żebyśmy mieli z kim porozmawiać, a czasem najlepiej porozmawiać z kimś obcym przez telefon anonimowym, bo dużo łatwiej nam wtedy się otwierać. Także bardzo dziękuję. Również wpłacam na ten cel i zachęcam państwa, żeby wpłacili nawet złotówkę. Niech każdy wpłaci, to już będzie bardzo, bardzo dużo. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję. Naszym gościem była pani Agata Baryła, coach, mistrz ceremonii świeckich, pogrzebowych i specjalistka od komunikacji. A komunikowałyśmy się dzisiaj bardzo dobrze. Katarzyna Wolnik-Sajna mówi państwu do usłyszenia i spokojnego wieczoru.